Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Nic skomplikowanego dzisiaj. Ja zawsze o tym samym. Nie nudzi mi się. Król Dawid. Drugi król Izraela. A Bóg powiedział o nim, że jest mężem według Bożego serca. Wiele oczywiście jest teorii, co Dawida wyróżnia w tak szczególny sposób, że Bóg wydał o nim świadectwo, że jest człowiekiem Bożego serca. Nie chcę wymieniać wszystkich, natomiast jedna z nich mówi, sam kiedyś tak wierzyłem, że Dawid jest człowiekiem Bożego serca, bo miał serce skłonne do pokuty i pokutował przed Bogiem, kiedy zgrzeszył z Batszebą. Tylko że problem polega na tym, że Bóg wydał o nim to świadectwo, kiedy on jeszcze nie zgrzeszył. Poza tym Dawid nie był jedyną osobą, która pokutowała w Starym Testamencie, a jednak o nich Bóg nie wyraził takiego świadectwa jak o Dawidzie. Na przykład o ludziach z Niniwy, którzy pokutowali szczerze i odwrócili Boży gniew. Bóg nie powiedział, że są ludźmi Bożego serca. Więc co w Dawidzie było takiego szczególnego, że Bóg nazwał go w ten sposób? Dawid zawsze uwielbiał Boga od samego początku swojego życia. Jako młody człowiek już wiem, że grał Bogu pieśni, uwielbiał Go, po prostu Boga kochał. Dawid na punkcie Boga miał po prostu, mówiąc kolokwialnie, świra. Zawsze Bóg dla niego był kimś najważniejszym, ale jeszcze było coś, co wyróżniało go spośród innych ludzi. Mimo że nosił w sercu Boga, to nosił też w sercu cele, które można nazwać Bożymi celami. I na przykład w Psalmie 132 Dawid się troszeczkę odkrywa i mówi nam o tym, mówi nam coś ciekawego. Psalm 132. Pamiętaj, Panie Dawidowi, wszystek jego trud. On przysiągł Panu, ślubował mocarzowi Jakuba. Nie wejdę do mieszkania domu mego, nie wstąpię na posłanie łoża mego, nie użyczę snu oczom moim, ani powiekom moim drzemania, póki nie znajdę miejsca dla Pana, mieszkania dla mocarza Jakuba. Oto usłyszeliśmy o niej w Efrata. Znaleźliśmy ją na polach jar. Wejdźmy do przybytków jego, padnijmy na twarz u podnóżka stóp jego. Wyrusz, Panie, na miejsce odpocznienia Twego, Ty i Arka Twojej mocy. To, co zawsze towarzyszyło Dawidowi, było to, że Dawid chciał zbudować przybytek, świątynię Bogu. Oczywiście wiemy, że dokonał tego jego syn Salomon, ale Dawid wiedział coś jeszcze, że Arka Przymierza jest czymś wyjątkowym dla niego i dla całego Izraela i chciał, żeby Arka miała właściwe miejsce w Izraelu. Wiedział, że, tak jak tutaj mówi, słyszeliśmy o niej w Efrata, znaleźliśmy ją na polach jar, tak? On wiedział, że ani pola Efrata, ani Efrata, ani pola jar nie były właściwym miejscem dla Bożej Arki. I jego pasją było to, żeby sprowadzić Arkę Przymierza do Jerozolimy. I on odbył takie dwie próby. Pierwsza mu się nie udała, druga mu się udała. Ale nie to jest istotne. Co jest takiego wyjątkowego w Arce, że Dawid wiedział, że musi ją sprowadzić na właściwe miejsce w Izraelu? Chciałbym, żebyśmy przeczytali o tym, jak Arka została zbudowana, bo to, jej cała budowa pokazuje nam, jak bardzo ważne są elementy jej budowy. 25 rozdział 2 Księgi Mojżeszowej. Zrobią też skrzynię z drzewa akacjowego, 2,5 łokcia długą, 1,5 łokcia szeroką i 1,5 łokcia wysoką. Pokryjesz ją szczerym złotem, pokryjesz ją od wewnątrz i z zewnątrz. Zrobisz na niej dookoła złoty wieniec, odlejesz także dla niej 4 złote pierścienie i przytwierdzisz je do 4 jej krawędzi. 2 pierścienie po jednej stronie i 2 pierścienie po drugiej stronie i zrobisz drążki z drzewa akacjowego i pokryjesz je złotem. Drążki te włożysz do pierścieni po bokach skrzyni, aby na nich nosić skrzynię. W pierścieniach skrzyni pozostaną te drążki, nie będą z nich wyjmowane. Do tej skrzyni włożysz świadectwo, które ci dam. Każdy element arki jest rzeczą istotną, by zrozumieć pewną rzecz. Po pierwsze, arka została zrobiona z drzewa akacjowego. To nie jest przypadkowy gatunek drewna, który Bóg kazał użyć Izraelitom do budowy arki. Brat stolarstwa Michał, czy zgadzasz się ze mną, z mistrzem stolarstwa Piotrem, że akacja jest najtwardszym drewnem w Polsce? Więc macie świadectwo wiarygodne. Akacja ma też to do siebie, że się nie psuje. Na przykład inne gatunki drewna po pewnym czasie ulegają zmurszeniu, lecz akacja nie jest tak poddana takim procesom jak inne gatunki drzewa. Więc dlaczego Bóg do budowy arki używa drewna akacjowego? Istotą rzeczy jest to, że w Biblii drewno jest symbolem człowieka, a złoto jest symbolem boskości. Dlaczego drewno te, które jest najlepsze, które się nie psuje? Dlatego, żeby pokazać tym wszystkim to, że arka jest obrazem Jezusa Chrystusa i Jego człowieczeństwa. Człowieczeństwa, które nie jest skalane, które jest trwałe, które przetrzymuje czas i jest najlepsze. Czyli człowieczeństwo bez grzechu. A z drugiej strony złoto, by pokazać, że Jezus jest również Bogiem. Dziękuję ci, wspaniała żono. I kiedy wykonano tą skrzynię przymierza z drewna i pokryto ją złotem, zrobiono rzecz następną. Wykuto z litego złota wieko skrzyni, na którym umieszczono 2 cheruby. Dlaczego wieko i dlaczego cheruby? Wieko z prostej przyczyny. Żeby przykrywało całą skrzynię i było jej zwieńczeniem i było nad skrzynią. Dlaczego cheruby? Zastanawiałem się nad tym, o co chodziło z tymi cherubami, dlaczego Bóg je umieścił na skrzyni. I zacząłem szukać w Biblii i znalazłem o cherubach wzmiankę już w pierwszej Księdze Mojżeszowej, w 3 rozdziale, gdzie Bóg mówi, kiedy wygania Adama i Ewę z raju, umieszcza 2 cheruby i miecz wirujący przy drzewie życia, żeby Adam i Ewa i nikt z ludzkości nie mógł już jeść z drzewa życia. Tak? Więc cheruby są kimś w rodzaju strażników. Dlaczego Bóg umieszcza strażników na wieku skrzyni? Po to, żeby Izrael uświadamiał sobie i ten, kto patrzy na arkę, że arka jest strzeżona. Dlaczego musiała być strzeżona? No właśnie, dlatego, że Bóg do wnętrza arki włożył pewne rzeczy. Jakie rzeczy włożył Mojżesz na polecenie Boga do arki? Mówi nam o tym szerzej list do Hebrajczyków, 9 rozdział, 4 werset, gdzie jest mowa, że Bóg wsadził tam tablice kamienne z przykazaniami, laskę Aarona, która zakwitła, oraz złoty dzban z manną. Skąd te 3 przedmioty wewnątrz arki? Dlaczego tam miały się znajdować? Dlatego, że wszystkie te 3 przedmioty symbolizują pewne rzeczy, a mianowicie 10 przykazań, tablice kamienne symbolizują to, że Bóg wiedział, iż człowiek nie jest w stanie wypełnić dekalogu od początku do końca i nieskazitelnie. Wiedział, że człowiek jest zbuntowany przeciw prawom, które ustanowił Bóg. Dlaczego laska Aarona, która zakwitła? Dlatego, że Izraelici, kiedy Izrael kroczył drogą z Egiptu, w pewnym momencie zbuntowali się przeciw wyborowi Mojżesza i Aarona na przywódców ludu i na kapłanów. I ten bunt przeciwko Bożemu powołaniu Bożych liderów również był grzechem przeciwko Bogu. I Bóg również chowa to do skrzyni. Manna to nic innego jak Boże zaopatrzenie. Kiedy Izraelici jedli mannę, czy wy wiecie, że wtedy nikt nie chorował? Doczytajcie to. Kiedy Izraelici jedli mannę z nieba, nikt w Izraelu nie zachorował. Ale Izraelitom znudziła się ta manna i zatęsknili za tym, że mieli czosnek, cebulę, ogórki i mięso w Egipcie. I przez to wyrazili bunt przeciwko Bożemu zaopatrzeniu, ale Bóg również schował go w skrzyni. Dlaczego? Dlatego, że wiedział, że to są grzechy przeciwko Bogu i że z powodu tych grzechów człowiek umrze. Ale Bóg przykrywa te wszystkie rzeczy wiekiem, na którym siedzą dwa cheruby i to wieko razem z cherubami nazwane jest tronem miłosierdzia. Lub inaczej mówiąc, przebłagalnią. I na tą przebłagalnię kapłan raz w roku w miejscu najświętszym wylewał krew baranka, tak, aby przebłagać Boga za grzechy ludu. Tak? Dlaczego Bóg zamyka te rzeczy w arce? Z prostej przyczyny, bo Bóg nie chce widzieć naszych grzechów. I żeby te grzechy nie miały mocy, Bóg je zamyka przebłagalnią i tam na tej przebłagalni kapłan składa ofiary. Po co? Żeby tych grzechów już nie było. Żeby odpuścić człowiekowi winę. Bunt przeciwko przykazaniom, bunt przeciwko liderom, bunt przeciwko zaopatrzeniu, czyli jednym słowem bunt przeciwko Bogu. Więc kiedy Bóg patrzył na Arkę Przymierza z góry, nie widział już grzechów, ale widział krew rozlaną przez kapłana, która przebłagiwała Boga za grzechy ludu co roku, tam gdzie wchodził kapłan do miejsca najświętszego. Jeszcze pozostaje w budowie Arki taki element jak pierścienie, w których były włożone drążki. Po co te drążki? Z dwóch prostych powodów. Pierwszy powód to jest ten, że trzeba było Arkę przenosić. Kiedy Izrael obozował przez jakiś czas, później przenosił się na polecenie Boga w inne miejsce, musieli tą Arkę przenosić. Ale nie tylko i wyłącznie po to. Drążki służyły ku temu, by Arkę nosić przed Izraelem, kiedy Izrael walczył. Alleluja. To jest bardzo ważna rzecz. Później do niej wrócę, bo drążki będą nam bardzo potrzebne. No i jest jeszcze jedna rzecz, że kiedy Bóg mówił o budowie Arki i dał receptę, jak to zrobić, wzór, powiedział, że będę do Mojżesza mówi, będę przemawiał spośród tych dwóch cherubów do ciebie i będę z tobą rozmawiał. To jest też świadectwo tego, że Bóg w Arce przebywa w swej obecności z Izraelem. To jest najpiękniejsze, co może Bóg być. Bóg darowuje Izraelowi swoją obecność. I to, że chce być aktywny i żywy w ich życiu, mówiąc do nich. Co by było, gdyby Bóg do nas nie mówił, bracia i siostry? Czy nie byłoby to smutne i tragiczne dla naszego życia? A jednak Bóg mówi poprzez swoje słowo, poprzez swoich proroków i w różnoraki sposób. Cieszę się, że Bóg nie jest ograniczony w sposobach komunikowania się z nami. I teraz, kiedy wiemy już, co Arka przedstawia, co symbolizuje, chciałbym, żebyśmy zrozumieli bardzo ważną rzecz, co Arka nam mówi. Arka nam symbolizuje i mówi o jednej rzeczy, o dziele Jezusa Chrystusa, którego On dokonał na Golgocie dla naszego zbawienia. Mówi o tym, że Bóg wszystkie nasze grzechy złożył do Arki, która jest obrazem Jezusa, zarówno człowieka, jak i Boga, przykrył je tronem miłosierdzia po to, żeby już naszych grzechów nie widzieć. I to jest dzieło Jezusa na Golgocie. Bóg nie widzi twoich grzechów. Wierzysz w to, czy nie? Bóg nie widzi twoich grzechów, ale co widzi? Widzi Jezusa. Widzi Jego ofiarę na Golgocie. I dlatego jest napisane w liście Jana 2:2, pierwszy list Jana, że Jezus jest ubłaganiem za nasze grzechy. To Jezus jest naszą przebłagalnią. Alleluja. Bóg nie chce patrzeć na twoje grzechy. Bóg je zakrył krwią Jezusa. Zmył ją krwią Jezusa i teraz widzi Jezusa, a ciebie w Nim, jeśli do Niego należysz. Jeśli do Niego należysz. To nie jest powszechne. Jeśli nie przyjąłeś Jezusa do swojego serca i nie ustanowiłeś Go swoim Panem, nie jesteś w Chrystusie i te rzeczy ciebie nie dotyczą. Żeby było jasne. Ja tak rozumiem i tak wierzę. I tak mówię. Jeżeli wrócimy do Arki, to widzimy też, że Bóg zabronił też zaglądania Izraelitom do jej środka. Dlatego cheruby, które jej pilnowały i strzegły wieka, żeby Izraelowi przypomnieć, że Bóg posadził cheruby, żeby nikt tam się nie dostawał. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli próbujemy dostać się z powrotem do środka Arki, co znajdziemy? Znajdziemy grzech i znajdziemy bunt. Swój własny i innych. A Bóg tego nie chce. Dlatego Bóg pokazał Izraelowi to, że jeżeli ktoś próbował dostać się do Arki, ginął. Dlaczego ginął? Ja wierzę w to nie dlatego, że Bóg chciał go pokarać za to, że on dotknął Arki i nie dotrzymał, nie przestrzegał Bożych nakazów. Bóg pokazał nam przez to, że jeżeli dostajemy się do środka Arki, jest to dla naszego życia bardzo niebezpieczne. Dlaczego? Bo żeby dostać się do środka Arki, musimy zdjąć tron przebłagania i go odstawić. Rozumiecie? I wtedy dostajemy się do czego? Do buntu, do naszych grzechów i zaczynamy znowu się w nich paprać. Bóg tego nie chce. A poza tym, jeżeli zdejmujesz z Arki pokrywę, żeby się dostać do tych złych rzeczy, co robisz? Odrzucasz ofiarę Jezusa, który jedynie jest przebłaganiem za nasze grzechy. To tak jakbyś powiedział, biorę tablice kamienne i będę przestrzegał przykazań. Niech mnie Bóg osądzi na podstawie sprawiedliwości mojej własnej, a nie sprawiedliwości Jezusa. Dlatego niebezpiecznym jest grzebanie się w swoich własnych grzechach, bo to do niczego nie prowadzi. Bóg ci je odpuścił. Alleluja. A jeszcze gorszą rzeczą jest to, jeżeli zaczynamy grzebać w grzechach braci i sióstr. To już w ogóle jest jazda bez trzymanki. Przecież zarówno moje grzechy, jak i wasze przykrył Bóg i obmył tą samą krwią Jezusa Chrystusa. Alleluja. Więc jak przebaczył mi, tak przebaczył i mojej żonie. I nie drapiemy w grzechach innych, bo Bóg tego nie chce. Bóg chce, żebyś widział przebłagalnie, widział Jezusa w chwale. Dlatego, dlaczego wieko jest nad skrzynią? dlatego że tron miłosierdzia jest ponad grzechem. Dlatego Jakub w 2:13 mówi, albowiem miłosierdzie góruje nad sądem. Aleluja. To nie znaczy, że sądu nie było, bo sąd nad grzechem się stał. Tylko problem polega na tym, że my myślimy, że jak zgrzeszymy, to Bóg będzie nas za te grzechy sądził i potępiał. Nic bardziej mylnego. Bóg potępił nasze grzechy w ciele Jezusa na Golgocie, gdzie jest powiedziane, że Bóg potępił grzech w ciele. Nie w moim ciele, nie w twoim ciele, ale w ciele Chrystusa na Golgocie. Ale kiedy potępił go, to jednocześnie została przelana krew Jezusa, która zmyła nasze grzechy i choć Boży sąd spadł za nasze grzechy na Jezusa, to ciebie już dzisiaj Bóg nie sądzi. Aleluja. Dzisiaj już ciebie Bóg nie sądzi, bo widzi w tobie Jezusa, a nie ciebie samego i nie twoje grzechy. Pan Jezus powiedział kiedyś tak. Miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Idźcie i nauczcie się, miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Bo mimo, że Bóg musiał wykonać sąd nad grzechem, bo to było konieczne i niezbędne, to jednak nie ma upodobania w sądach. Bo gdyby miał upodobanie Bóg w sądach, musiałby nas zrównać z ziemią, ale Bóg nie. On ma radość w miłosierdziu, dlatego posłał Jezusa za nasze grzechy na krzyż, aleluja. I to jest piękne. Miłosierdzia chcę, nie ofiary. A my czasami próbujemy złożyć Bogu różnego rodzaju ofiary w postaci swojej pracy dla Niego, w postaci osądzenia drugiego brata. Panie, zobacz, pamiętacie, jak faryzeusz się modlił? Panie Boże, widzisz tego celnika, złodzieja, a ja ci dziesięcinę oddaję. W mięcie, tak, w koperku. Bóg nie chce naszych ofiar. Jedyną ofiarę, którą Bóg przyjął, to była ofiara Jezusa i z tej ofiary Bóg jest zadowolony. Więc niech nasze serce przepełnia miłosierdzie. Ale wracając do Dawida. Dlaczego Dawid chciał sprowadzić Arkę do Jerozolimy na górę Syjon? Ciekawym jest to, no dobrze, zaraz, za chwilę. W psalmie 132 Bóg powiedział Dawidowi, gdzie ma być jego Arka Przymierza. Albowiem Pan wybrał Syjon i chciał go na swoje mieszkanie. Tu miejsce odpocznienia mego na wieki. Tu zamieszkam, bo upodobałem je sobie. Dlaczego Bóg upodobał sobie akurat górę Syjon? A na przykład nie Synaj. Na Synaju nadał 10 przykazań. Jaka ważna dla Izraela góra. Góra Synaj. Tam został nadany zakon. Dlatego, że góra Syjon jest symbolem łaski Bożej. Aleluja. I tam, gdzie jest łaska, Bóg chce zamieszkać w całej swojej pełni. Ale to nie jeden powód. Głównym powodem tego, Arka musiała stać w jednym miejscu, w świątyni lub w namiocie zgromadzenia, tak, bo zanim zbudowano świątynię, był namiot, w świętym przybytku, tak, musiała być oddzielona i znajdować się w miejscu najświętszym. Gdybyśmy przyjrzeli się świątyni już później, to tak, była świątynia, miejsce święte, najświętsze i tam, gdzie mógł tylko wejść kapłan raz w roku, stała Arka Przymierza. Czyli Arka to nic innego, to miejsce jak centrum wszystkiego. Przecież wiemy, że Bóg nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych, tak? A jednak mówi, że moje mieszkanie będzie w tym jednym miejscu, w świątyni Bożej, tam gdzie moja Arka Przymierza. Nie widzicie tu sprzeczności? Nie ma sprzeczności. Dlaczego Bóg chce, żeby Arka była w najważniejszym miejscu Izraela, w Jerozolimie, w świątyni i w miejscu najświętszym. Choć sam Bóg wszystko wypełnia. Dlatego, żeby nam pokazać, że Bóg chce być w centrum naszego życia. Na górze. Nie na obrzeżach naszego życia ma być Jezus. Bo arka symbolizuje Jezusa. Bóg nie chce, żeby arka była na jakichś tam polach, gdzie są poza centrum twojego serca i twojego umysłu. Nie chce, żeby była w domu Obeda Edomczyka. Chce, żeby Jezus był w centrum naszego życia. I to jest cudowne, że Bóg chce być w centrum. W centrum i w centrum. Jezus w centrum. Dojdziemy do tych drążków w końcu. Te drążki nam są niezwykle potrzebne, jeżeli można mówić obrazowo. Jeżeli arka jest symbolem Jezusa i Jego dziełem na krzyżu, i Jego pełnego zwycięstwa, to zobaczcie, Izraelici nosili Arkę Przymierza przed sobą, tak? I Bóg chce, żebyś dzisiaj przylgnął do Jezusa, ustanowił Go centrum swojego życia, a Jego dokończone dzieło, które jest Jego pełnym zwycięstwem, wziął na drążki i poniósł przed sobą. Alleluja. Bóg nie chce, żebyś chodził we własnych siłach. Bóg nie chce, żebyś chodził we własnym staraniu. Bóg chce, żebyś chodził w zwycięstwie Jezusa Chrystusa, które płynie prosto z krzyża. Bo Bóg wie, jeżeli będziesz chodził w swoich staraniach, to do czego cię to doprowadzi? Tylko do porażki. Nie ma takiej opcji. Ale kiedy chodzisz w zwycięstwie Jezusa, w Jezusie Chrystusie, doprowadzi cię to zawsze do zwycięstwa, dlatego że Jezus doskonały jest, a ty jesteś w Nim. Alleluja. Dlatego ważnym jest to, żeby Jezus był w centrum naszego życia. Ale każdy chrześcijanin powie, no czy Jezus nie jest Panem mojego życia? Czy jest w centrum? Czy nie jest w centrum? No właśnie, problem polega na tym, że jest to możliwe, że w życiu chrześcijanina Jezus jest na obrzeżach jego życia. Kiedy Jezus mówił, pisał list do Laodycei, pisze tak, albowiem stoję u drzwi i kołaczę, kto mi otworzy, wejdę i będę z nim wieczerzał. Dokładnie ja i Ojciec z nim wejdziemy, tak? Czyli zobaczcie, Jezus pisał to do wierzących. I zobaczcie, mimo że ci ludzie byli wierzący, że wierzyli w Jezusa, to jednak drzwi swojej prywatności, swojego życia były dla Jezusa zamknięte. To znaczy, tak jakby do pewnych sfer życia Jezusa nie chcieli wpuścić. Ale czy wszyscy nie mamy takich skłonności? Bracia i siostry, czy wszyscy nie mamy skłonności do tego, że kochamy Cię, Panie Jezu, jesteś dla nas wszystkim, ale w tych sprawach to raczej mi się nie wtrącaj. Ale Jezus chce wejść do naszych serc, zamieszkać tam, królować i panować w mocy swojego dzieła na Golgocie. Dlatego, jeśli mogę cokolwiek was dzisiaj jakoś zachęcić i siebie samego, bo to nie jest tak, że Bóg do mnie nie mówi co do mojego własnego życia, to myślę, że warto postawić arkę w centrum naszego życia, bo arka symbolizuje Jezusa i Jego dzieło na Golgocie, które jest pełne zwycięstwa. I nie chodzi tu tylko o odpuszczenie grzechów. Ale chodzi to również o nasze zaopatrzenie. Chodzi o to, że Bóg chce nas uzdrawiać, że Jezus pokonał śmierć, że Jezus odsunął Boży gniew od nas, że Jezus zaprowadził Boży pokój. Tak? Golgota płynie w obfitości. Golgota płynie w obfitości i wszystko to uczynił Pan Jezus nie dla siebie, nie dla Ojca, dla nas. Bo tak nas ukochał, bo tak nas umiłował. Myślę, że warto Pana Jezusa postawić w centrum naszego życia. Nie zawsze to jest łatwe, dlatego że diabeł bardzo chce, żebyśmy otwierali w jego skrzyni, grzebali się w grzechach swoich, innych. Po co masz chodzić w dziele Jezusa i w Jego mocy. Diabeł chce, żebyś chodził w swoich możliwościach, żebyś przed Bogiem chciał zaświecić swoją sprawiedliwością, a nie tą, którą Jezus nabył dla ciebie na krzyżu. Ale też jednym z owoców Golgoty było to, że Jezus diabła, który nam przeszkadza, wystawił na pokaz, zdeptał mu głowę i go pokonał. I za to chwała Jezusowi. Amen.